Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Bałkanach, o napięciu na linii Serbia-Kosowo, o tych wydarzeniach, których eskalację obserwowaliśmy w grudniu ubiegłego roku, ale też o pewnych planach dotyczących porozumienia. Prezydent Vučić zapowiedział, że będzie prowadził konsultacje, rozmowy z ministrami, członkami rządu w tej sprawie. No właśnie, na ile jest to takie przeciąganie tej liny, a na ile chęć sprostania tym oczekiwaniom mocarstw europejskich?
Zachód oczekiwał, że to właśnie ten polityk, który ma taką władzę, tak szeroką władzę w Serbii, że to on właśnie będzie miał tą siłę polityczną, żeby uznać w jakimś sensie nieuniknione, czyli to, że Serbia, jak oczekuje Zachód, uzna Kosowo. W jakiejś wyjątkowej, precedensowej formule prawnej, ale uzna. Ale właśnie dzisiaj okazuje się, że to, czy tak się stanie, dalej jest niepewne. Jest to taka sytuacja takiego napięcia politycznego w Serbii, bo jeśli rzeczywiście prezydent Vučić, który zapowiedział konsultacje z przedstawicielami partii politycznych, on oczywiście będzie teraz starał się rozłożyć ten dialog, jakby w jakimś sensie wciągnąć do tego, czy rozłożyć konsekwencje tego dialogu na innych aktorów politycznych, będzie na pewno przeciągał te konsultacje, ile się da. Więc trudno powiedzieć, kiedy to podpisanie porozumienia będzie miało miejsce, jeśli w ogóle, ale jednak wydaje się, że tutaj większość analityków serbskich wskazuje, że to już jest zdecydowane. Jakby prezydent zdecydował, teraz to jest tylko kwestią czasu, kiedy, że on to ciągle rozkłada w czasie. Albin Kurti mówił jeszcze w tamtym roku, że oczekuje się podpisania tego porozumienia w okolicach marca. Nie wiem, wydaje mi się, że to będzie jednak dłuższy termin, że to będzie cały bieżący rok, to będą te konsultacje, dialog.
No pytanie, czy temu procesowi nie będą właśnie towarzyszyły kolejne napięcia?
Tego nigdy wykluczyć nie można, dlatego tam porządku pilnuje po prostu NATO, czyli siły KFOR pod dowództwem tak. NATO, 3800 żołnierzy, i to jest gwarant stabilności. I tak, to jest bardzo
chociaż
ważne.
Zresztą Serbowie złożyły wniosek w grudniu, w połowie grudnia do KFOR, ale nie było poparcia tego wniosku.
Tak, bo to był wniosek, który nie miałby żadnych szans powodzenia. To była czysta medialna zagrywka prezydenta, który chciał spróbować...
Wykorzystał pewien zapis, który rzeczywiście umożliwia wprowadzenie tam żołnierzy, natomiast chyba nie w takiej skali, w takiej sytuacji.
Tak, prezydent odwołał się do zapisu z rezolucji 1244, która przewidywała możliwość powrotu części policji i wojska serbskiego, ale setek, nie tysięcy, więc Serbia
chciała tysiąc.
Około tysiąca, na mnie cały tysiąc, bo tak wynikało z rezolucji. Ale sam prezydent, składając ten wniosek, powiedział, że i tak wiem, że nic z tego nie będzie, i to też zostało skrytykowane. No oczywiście, że oczekiwania, że to by się mogło stać, były nierealne, dlatego że rezolucja dotyczyła terytorium autonomicznego Jugosławii, którym było Kosowo w 1999 roku, ale po 2008 roku Kosowo jest suwerennym państwem dla przynajmniej połowy części społeczności międzynarodowej, połowy państw świata. I ta rezolucja, ona formalnie obowiązuje, ale nawet to można byłoby brać, wziąć pod dyskusję, zakwestionować w sensie prawnym, ponieważ ona odnosiła się do Kosowa jako części autonomicznej Serbii. Ta rezolucja formalnie jest na miejscu, ponieważ Rosja blokuje jej zakończenie, zastąpienie jakąś inną rezolucją, więc tutaj rola Rosji jest z punktu widzenia Serbii dość istotna. Rosja blokuje zmianę tej rezolucji 1244. Natomiast te podstawy wynikające z tej rezolucji, które przewidywały powrót, one są nierealne, nawet przestarzałe. Tam na przykład była kwestia o tym, że te siły mogłyby wrócić w celu rozminowywania. No dzisiaj to nie jest problem Kosowa. Natomiast gdyby siły policji i wojska wróciły do Kosowa, tam wybuchłaby wojna po prostu. Więc Zachód doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jakikolwiek powrót tych sił jest po prostu fikcją i fikcją niebezpieczną. Więc to świat się zmienił od 1999 roku. Kosowo ogłosiło niepodległość. Większość państw członkowskich NATO uznaje niepodległość Kosowa. Nikomu nie zależy na eskalacji kryzysu i wybuchu konfliktu.
Co więcej, Kosowo w ostatnich dniach ubiegłego roku nawet złożyło wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.
Tak jest. Jeszcze wcześniej złożyło wniosek o członkostwo w Radzie Europy. Więc ta podmiotowość międzynarodowa Kosowa się wzmacnia. Ten status Kosowa się wzmacnia i ten proces jest, ten proces wzmacniania państwowości Kosowa jest widoczny i to jest właśnie problem dla Serbii, ponieważ dosłownie do tego przemówienia z 23 stycznia Serbowie byli przekonywani przez prezydenta Vučića i przez kolejne gabinety, które przez te 10 lat rządziły w Serbii, 11 już rządziły, że nie ma zdrady, nie ma oddania Kosowa, walczymy, Kosowo jest częścią Serbii, że wszystko jest w porządku. I nagle Serbowie zostali postawieni przed faktem dokonanym pod tytułem jest porozumienie i to, co wynika z mowy ciała i ze słów prezydenta Vučića, to jest w zasadzie taki oto przekaz, że to w zasadzie jest to, co powinniśmy, dla nas niewygodne, ale nie mamy wyjścia. W zasadzie powinniśmy to porozumienie
Serbowie i prezydent Vučić jest zakładnikiem własnych, ale także aspiracji europejskich swojego społeczeństwa?
Poziom poparcia dla członkostwa Serbii w Unii Europejskiej jest najmniejszy w historii. To jest poniżej 50%, jakieś 44% w tym momencie. Więc to nie do końca to. Natomiast Serbowie na pewno też nie chcą wojny. Jak jeden z serbskich analityków powiedział, Serbia uzyskała wojnę w 1912 roku w wyniku wojny. Utraciła Kosowo w wyniku wojny w 1999 roku i konsekwencją będzie to, że w sensie pokojowym pewnie Serbia nigdy nie odzyska Kosowa. To są takie dość twarde słowa, natomiast też one odpowiadają realiom, ponieważ dzisiaj Zachód stoi na straży stabilności regionu i jakiekolwiek militarne rozwiązania są niewykonalne i to też trzeba wyraźnie podkreślić. Natomiast są nierealne po prostu. Natomiast to, co jest realne dla Serbii, to jest rozwój gospodarczy, członkostwo w Unii Europejskiej. Natomiast czy Serbia wejdzie do Unii Europejskiej? Nie ma żadnej gwarancji, ponieważ poziom praworządności, demokracji w Serbii w ostatnich latach raczej się obniżył niż wzrósł. I tu oczekiwania dotyczące dialogu z Kosowem to jest tylko część. Serbia nie ma żadnej gwarancji, że dostanie po podpisaniu porozumienia, dostanie jakąś przyspieszoną ścieżkę akcesyjną do Unii Europejskiej. Nie ma takiej gwarancji i nikt takiej gwarancji nie da, bo nie o to tutaj chodzi. Decyzje podejmuje się w sposób o członkostwie decyzje podejmuje się w taki sposób, który pozwala chociażby jednemu państwu zablokować akcesję państw do Unii Europejskiej, a niestety wiele państw bałkańskich w dalszym ciągu jednak potrzebuje tej reformy wewnętrznej, łącznie jeszcze z Serbią. Więc to nie do końca te aspiracje europejskie Serbii tutaj decydują, ale bo to społeczeństwo w istocie tak nie do końca jest prozachodnie, część jest bardzo prorosyjska i antyzachodnia, część Serbów. Tutaj to wynika z takiego przekonania, że to Zachód zabrał Kosowo Serbii, że to Zachód godził w interesy narodowe Serbów w czasie wojny na Bałkanach. W zasadzie uniemożliwił realizację koncepcji zjednoczeniowych.
Chociaż ta prorosyjskość też się zmieniła po ostatnich wydarzeniach i po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Widzimy to też w retoryce samego prezydenta Vučića.
Tak. Vučić tutaj jest między młotem i kowadłem cały czas, bo ta jego próba balansowania na arenie międzynarodowej między Zachodem i Serbią, między Zachodem i Rosją, gdzie jakąś opcją jest właśnie rozwój partnerstwa z Chinami, który się dzieje, to spowodowało, że dzisiaj ani Zachód nie do końca wierzy w intencje prezydenta Vučića. W zasadzie przymuszając go do tej decyzji. Ani Rosja nie wierzy, że prezydent Vučić jest takim prorosyjskim politykiem, za jakiego uważał go społeczeństwo serbskie, ponieważ prezydent Vučić ogrzewał się w tym takim politycznym blasku prezydenta Putina przez wiele lat, bo to się dobrze sprzedaje na scenie politycznej Serbii i każdy polityk, który ma to takie błogosławieństwo, czy miał do dzisiaj błogosławieństwo Putina. W Serbii był to znak, że jest to taki polityk, który, na którego warto głosować. Więc...
No ale sam prezydent Vučić przyznał, że od wielu miesięcy z samym Putinem nie rozmawiał i deklaruje wprost, że dla niego Donbas i Krym to Ukraina.
Tak, oczywiście, więc to jest ta próba balansowania. Zresztą te stosunki serbsko-rosyjskie są bardziej skomplikowane niż się to tak na pierwszy rzut oka, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. Te narracje pozytywne potrzebne są obu stronom. Rosja potrzebuje sojusznika na arenie międzynarodowej, a poparcie Putina gwarantowało, że sukces wyborczy po prostu, więc to pasowało obu stronom. Tam oczywiście jest kwestia zależności od gazu rosyjskiego, ale Serbia tutaj też, podpisując niedawno porozumienie z Azerbejdżanem, też będzie starała się wyrwać z tego przyjacielskiego ucisku Rosji, czyli tych w zasadzie zależności. Więc te relacje serbsko-rosyjskie są o wiele bardziej skomplikowane niż to się wydaje. Natomiast tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek, o czym mówią przedstawiciele opozycji. Mianowicie, że jak powiedział jeden z serbskich naukowców, że tak, no jesteśmy w jakiejś wersji szantażu, ale to nie Serbia jest szantażowana, to szantażowany jest prezydent Vučić. I chociaż brzmi to bardzo tak krytycznie, pytania się pojawiają wśród Serbów, czy to nie jest przypadkiem tak, że Zachód posiada jakiś szereg kwitów kompromitujących dzisiejsze elity polityczne w Serbii. Pamiętajmy, że te elity sięgają jeszcze do lat 90. I po prostu to być może Vučić jest szantażowany, a nie Serbia. I że sposób, w jaki rządzi w Serbii prezydent Vučić, ta centralizacja faktyczna władzy powoduje, że za wszystko będzie odpowiedzialny on sam. A jednocześnie, czy jest szantażowany, to są oczywiście pytania, które się pojawiają. Natomiast w moim przekonaniu odpowiedzią jest demokracja. W systemie demokratycznym łatwiej jest zmienić polityków, odsunąć od władzy. Natomiast w systemie, który dzisiaj ewoluuje, to pytania się pojawiają. Czy rzeczywiście, co jest w istocie powodem, dla którego prezydent Vučić, mówiąc 23 stycznia o ciężkiej sytuacji i konieczności rozważenia przyjęcia tego porozumienia, co jest powodem jego stanowiska? Czy to są kwestie dotyczące specyfiki władzy w Serbii, jakieś personalne kwestie dotyczące obecnych elit serbskich, czy też rzeczywiście kwestia interesu państwa? W mojej opinii obie kwestie. Ja nie znam polityka serbskiego, który by podpisał to porozumienie, bo to jest jakaś nieuchronność dla Serbii, jakaś tragiczna nieuchronność. No Bojša Popov kiedyś napisał książkę Serbski dramat. O tą kosowską skałę rozbijały się inne rządy, inni politycy. Przecież Jugosławia rozpadła się także z powodu Kosowa. Tak symbolicznie mówi się, że zaczęło się w Kosowie. Ten rozpad się zaczął. Milošević stracił władzę właśnie z powodu Kosowa, bo gdyby nie wojna w Kosowie, interwencja NATO, być może niektórzy twierdzą, że rządziłby do dzisiaj. I teraz Vučić, który w jakimś sensie, jak twierdzą jego przeciwnicy, obiecał coś Zachodowi, został doprowadzony do momentu, kiedy Zachód położył to porozumienie i mówi: albo będziesz z nami, tutaj Serbio, będziesz po stronie państw zachodnich, czyli wprowadzisz sankcje przeciwko Rosji i dokończysz to porozumienie ten dialog z Kosowem, albo relacje między Serbią i państwami Zachodu się zmienią. Jest tu wiele, wiele niewiadomych i ciężko przewidzieć dynamikę tej sytuacji. Wydaje mi się, że odpowiedź na te pytania tak naprawdę zna prezydent Aleksander Vučić, który w Serbii jest osobą, która ma wpływ na procesy decyzyjne, ale to nie znaczy, że będzie mu łatwo przeprowadzić te decyzje, ponieważ opozycja także wykorzysta ten argument kosowski, żeby uderzyć w samego Vučića. Więc tu prezydent ma ciężką sytuację, bo czy to liberalna opozycja, czy prorosyjska, wszyscy mówią nie dla tego porozumienia, które w jakimś sensie akceptowałoby rzeczywistość istniejącą na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście dzisiaj prezydent Vučić ma ciężki orzech do zgryzienia. Zobaczymy, jak wybrnie z tego bardzo skomplikowanej sytuacji.
I tu postawmy kropkę na dziś. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję.
Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.